Ucho na świat zabiera w podróże wszystkich tych, którzy lubią wędrować po świecie w rozmaitych stylach. Dzisiejsza nasza stylówka to plecak 7-kilowy, bo z takim plecakiem wędruje Emilia Andrzejewska, przedsiębiorczyni, która uwielbia takie podróże i całkiem niedawno wróciła z wyprawy do Turcji, plecakowej. Zacznijmy od tego, ile kilogramów musi być w tym plecaku, żebyśmy się ogarnęli fizycznie i żeby nam wystarczyło niezbędnych rzeczy, na przykład w Turcji, która jednak jest trochę daleko od Polski, więc może w sklepach są trochę inne rzeczy na sprawunki, które dla nas są niezbędne.
Turcja akurat jest wyśmienitym krajem do tego, żeby nie brać ze sobą bagażu w ogóle lub brać dużą walizkę i ją zapełniać w Turcji. Bo Turcja jest znana z handlu, ze sprzedaży ubrań, tekstyliów, materiałów, przypraw, więc to jest jedna z moich rad, ale ja tak nie podróżuję. Ja zabieram ze sobą plecak, podróżuję z bagażem podręcznym tylko. Więc akurat w Turcji byłam 3 tygodnie i ważyłam swój plecak, ważył 7 kilo i to był mój bagaż, całą moją podróż.
Bardzo dużo jest takich pomysłów na to, jak się zabrać za takie pakowanie. Masz jakiś swój sposób jako wytrawna backpackerka?
Mam swój system i cały czas go dopracowuję. Ten plecak 7-kilowy musi pomieścić wiele rzeczy, tym bardziej, że Turcja jest bardzo krajem różnorodnym. Ja pojechałam też na północny wschód, do miejscowości Rize, gdzie są plantacje herbaty. Tam jest chłodno, ta pogoda jest bardzo zmienna, więc musiałam wziąć ze sobą kurtkę, która zajmie mało miejsca, sweter. Byłam też na Riwierze Tureckiej na południu, więc też musiałam wziąć strój kąpielowy i całą resztę letnich rzeczy. Wszystkie rzeczy zwijam w tutki, ja to tak nazywam, czyli w takie ruloniki. Tetris układam w tym plecaku, żeby tam się wszystko zacnie pomieściło. To też jest dla mnie zawsze taka wskazówka, żeby tam ponapychać te 7 kilo. Ja ten plecak też noszę na plecach, tak jak żółwik, to jest mój domek, więc też zależy mi na tym, żeby ten bagaż nie był ciężki. Zawsze biorę nerkę tak zwaną, czyli torbę, którą wieszam na biodra, gdzie mam podręczne rzeczy, paszport, dokumenty, numer ubezpieczenia. I mam taką tajną nerkę, która jest bardzo cieniutka i zawsze się znajduje pod moim ubraniem, gdzie mam oczywiście gotówkę.
Która się może przydać. Czy skoro Turcja to taki kraj, w którym kupimy wszystko, czy posługujemy się walutą cyfrową, czy realną?
To zależy, w której części Turcji. Istanbul, Ankara, większe miasta, Antalya, bardzo turystyczne. Tam bez problemu wszędzie zapłacimy kartą. W mniejszych miejscowościach, w których ja byłam, jak Gaziantep, to jest duża miejscowość, ale mniej nowoczesna, powiedziałabym. Rize lub mniejsze miejscowości w górach, tam raczej gotówka. I warto się w tą lirę turecką zabezpieczyć. No oczywiście ja to robię, wymieniam już walutę euro lub dolary na miejscu w Turcji.
Czy przygotowując się do takiej wyprawy zrobiłaś research związany z transportem?
Tak, ja już ze swojego doświadczenia podróżniczego nie robię zbyt dużego researchu. Czytam blogi, co mnie może tam spotkać, albo jaka jest charakterystyka narodowości po prostu. Nie skupiam się na transporcie, jak mogę gdzie dojechać i tak dalej, bo to okazuje się na miejscu. Ja po prostu się rozglądam, pytam ludzi, szukam bezpośrednio w internecie. Akurat w Turcji polecam kupić na miejscu turecką kartę SIM, bo wtedy mamy internet, połączenia i to nam bardzo mocno ułatwia, bo nie wszędzie w Turcji jest Wi-Fi dostępne. Więc mój research bardziej polega na tym, czym charakteryzuje się ta narodowość, czyli jacy oni są, jak można być oszukanym, bo w każdym kraju, nawet w Polsce, są takie metody charakterystyczne i oryginalne dla danego kraju. Więc sprawdzam to, ale kwestie organizacyjne zawsze na miejscu.
Dzisiaj wędrujemy jak cyfrowi nomadzi, czyli zawsze mamy ze sobą telefon, który bardzo pomaga. Czy wędrowałaś z jeszcze jakimś osprzętem?
Wtyczki są europejskie, więc nie musimy mieć żadnej przejściówki. Klasyczna ładowarka zdecydowanie wystarczy. Nie miałam żadnego dodatkowego osprzętu. Powerbank, jasne, że go mam. Ładowarki do telefonów, oczywiście, że to mam. Ściągam też aplikacje, które są charakterystyczne dla danego kraju. W Tajlandii, jak byłam w marcu w tamtym roku, to są inne aplikacje. W Turcji są też trochę inne. Polecam wam na przykład Agodę. Jeżeli jest system w Turcji, akurat w tym konkretnym kraju, odkryje, że twoja karta jest z Polski, aplikacja Booking nie działa. Po prostu nie funkcjonuje. Więc w tym przypadku polecam wam aplikację Agoda, gdzie są świetne rabaty na noclegi, przychodzą kody rabatowe, z których możecie korzystać. Jest naprawdę rewelacyjna i działa zarówno w Tajlandii, w której też byłam ostatnio, i w Turcji. Jeżeli kupicie właśnie kartę SIM turecką, to Booking też działa.
Emilia Andrzejewska jest przedsiębiorczynią, ale lubi wędrować z plecakiem po krajach, które wydawałyby się nie do końca przystosowane do takiego plecakowego funkcjonowania, no ale niektórzy o tym nic nie wiedzą. Na przykład ja, bo po Turcji wędrowałam normalnie z walizeczką malutką, ale jednak. I dawno, dawno temu. Emilia wróciła niedawno z wyprawy tureckiej. Jaki był twój plan?
Moje podróże charakteryzują się spontanicznością, ponieważ w moim życiu codziennym muszę być bardzo zorganizowana. To w podróżach lubię być spontaniczna, więc mam wypatrzoną destynację i mniej więcej googluję sobie, czytam blogi, oglądam vlogi na YouTubie podróżników, którzy byli w ciekawych miejscach i zawsze moim hasłem przewodnim jest poza szlakiem. Ukryte miejsca, miejsca niekomercyjne, tam gdzie nigdy nikt nie był. Czyli to są moje hasła, po których ja wyszukuję moich destynacji. I to był mój plan. Chciałam zobaczyć plantację herbaty, bo pracuję też w branży gastronomicznej, bardziej z kawą, ale herbata też jest w moim zakresie, więc też bardzo mi to fascynuje, jak produkt, który finalnie otrzymujemy w filiżance, jaką ma historię, jaka jest jego droga. Założyłam sobie, że kupuję bilet tylko do Istambułu, przeważnie tak robię, czyli kupuję bilet do większego miasta, zostaję tam 2 dni i w przeciągu tych 2 dni weryfikuję, gdzie chcę lecieć. I w tym przypadku akurat z Istambułu postanowiłam polecieć do Kapadocji. To był kierunek dla mnie ryzykowny, ponieważ jest bardzo komercyjny. Ale skusiły mnie te piękne skały i kształtowanie terenu, więc powiedziałam, dobra, ryzykuję. Pojechałam tam autobusem, który miał jechać 10 godzin, a jechał 14. Więc to też na to się nastawcie, bo drogi w Turcji są też różnej jakości.
Ale autobusy są fajne.
Autobusy są bardzo fajne. Wygodne, klimatyzowane, po drodze się zatrzymują, także tutaj wszyscy jesteśmy zaopiekowani.
Czy tam można w ogóle poza szlakiem jakoś funkcjonować?
Można, chociaż jest to trudne. Ja trafiłam akurat do Gurme, bo Kapadocja to jest dosyć spory region. Więc miasto Gurme, jak pierwszy raz wysiadłam z autobusu, to powiedziałam miasto w skale. Bo widoki są przepiękne i te domy czy hotele, pensjonaty są wykute dosłownie w skałach. Poza szlakiem jest to trudne, jeżeli nie mamy auta. Więc ja wiedziałam, że w Kapadocji wypożyczę auto. Tak też zrobiłam. I faktycznie miałam plan oglądania dolin, no bo tam są głównie te doliny o różnych nazwach. Dolina Gołębi, Dolina Miłości i tak dalej. Więc to oczywiście miałam w planie. I tym samochodem te doliny zwiedzałam. No i oczywiście czekałam niestrudzenie na wylot balonów, bo Kapadocja się tym charakteryzuje. I w Gurme to jest też takie centrum, centrala. Codziennie wylatują balony w powietrze, unoszą się nad dolinami. O wschodzie słońca, bo startują o 4 rano już. To jest niesamowity widok. W przeciągu 3 dni, w których byłam w Gurme, przez 2 dni była wietrzna pogoda, więc balony nie startowały, a 3 dnia o 4:30 obudził mnie szum powietrza napełniającego czaszę balonów. Szybko się ubrałam i wybiegłam na podwórko. Wsiadłam do samochodu. Oczywiście przy moim pensjonacie już widziałam te balony, bo one startują z różnych lokalizacji. Jest limit też tych balonów, które mogą wylecieć w powietrze dziennie. No ale wsiadłam w samochód i pojechałam nad Dolinę Miłości, bo tam jest najpiękniejszy widok. Ku mojemu zaskoczeniu, w Dolinie Miłości byłam dnia poprzedniego. Ludzi może było 20-30 osób. Jest to bardzo komercyjne miejsce. Ja byłam bardzo, nie chcę powiedzieć zniesmaczona, ale nie zadowoliło to moich wyobrażeń podróżniczych. A w dniu, kiedy startowały balony, to była abstrakcja. Tam były tysiące ludzi, autokary zjeżdżające się, stojące w kolejce, korek, pary młode, suknie ślubne, wszyscy polują na najlepszą miejscówkę do zrobienia selfie. Tysiące ludzi, tysiące. I ja po prostu zaspana z tymi rozwieszonymi włosami postarałam się znaleźć jakieś miejsce na najlepszy widok, żeby przynajmniej cieszyć się częścią natury z całym tym backstage'em hałaśliwym za mną.
Da się.
Da się, ale trzeba wiedzieć, czego się chce i które miejsce pozwoli nam korzystać, bo ja zdecydowanie dlatego szukam tych niekomercyjnych miejsc, żeby poczuć klimat miejsca i w naturze, taki niezmącony po prostu człowiekiem.
Wędrujemy po Turcji z plecakiem, a konkretnie w naszym imieniu wędrowała Emilia Andrzejewska, przedsiębiorczyni i miłośniczka takich podróży. I już wiemy, że przygotowanie to ważna sprawa. Intuicja, podejrzewam, też się przyda. I też taka otwartość wędrówek poza szlakiem. Skoro nie można Kapadocji w zasadzie poza szlakiem zwiedzać, bo ona cała jest jednym wielkim szlakiem, to gdzie jeszcze zajrzałaś i było tak, jak sobie wyobrażałaś, że powinno być?
Tak naprawdę w regionie Kapadocji jeszcze byłam w Kajmakly i Derinkuyu. To są miasta podziemne, które powstały wieki, wieki temu i no, służyły jako schrony już w tych latach, gdzieś tam XX wiek, szczególnie dla katolików, bo taka była ich funkcja niestety wtedy, którzy gdzieś tam się ukrywali przez lata w tych podziemnych miastach. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Jest to miejsce turystyczne, ale jego umiejscowienie, to, że to jest pod ziemią, 5, 6, 7, 8 nawet poziomów pod ziemią, sprawia, że tam jest taka intymna atmosfera. Mimo wszystko, że tam jest dosyć dużo osób, które te miejsce zwiedzają. Organizacja też tej przestrzeni, że no, tyle metrów pod ziemią mieli pomieszczenia do produkcji wina, do mielenia pszenicy, pieczenia chleba, szyby wentylacyjne. No przeciekawe rozwiązania. I droga z Guremę do Kajmakly. Przepiękne trasy. Ruda, pomarańczowa ziemia, szerokie drogi, prawie zerowy ruch. Niesamowity klimat, takie suche trawy powiewające na wietrze. Także te przestrzenie właśnie w drodze do tych miejsc docelowych były dla mnie fajną odskocznią. I też zachęcam was do tego, żebyście mieli jakieś swoje miejsca docelowe, które chcecie zobaczyć, ale ja ze swojego doświadczenia wiem, że pędząc z klapkami na oczach do tego miejsca docelowego, mijam miejsca, przestrzenie i ludzi i te najwspanialsze miejsca i najfajniejsi ludzie, najbardziej wyjątkowi, ja ich poznawałam po drodze do moich celów. Tak jak wspaniałe powiedzenie nasze mówi, to nie cel jest ważny, tylko droga. No i tu mi się to bardzo mocno pokazało i poczułam to bardzo intensywnie, że tak faktycznie jest, że to, że patrzymy na tego GPS-a i tam szukamy, jak tam dotrzeć do tego celu, to po prostu powoduje, że nasza głowa patrzy w dół i nie widzimy tego, co się dzieje dookoła. Też tego doświadczyłam właśnie już, no byłam w Gaziantep, to jeszcze może o tym opowiem, ale później właśnie byłam w Rize na północnym wschodzie, gdzie były plantacje herbaty i tam tego doświadczyłam, bo znalazłam sobie miejsce Karentepe Czyczewa, gdzie uprawiają tą herbatę, gdzie bardzo chciałam dotrzeć i tam dotarłam, nie patrząc po drodze, co się dzieje, na widoki, na tych rolników, którzy tą herbatę naprawdę zbierają i dotarłam do tego komercyjnego miejsca, które można wygooglować i znaleźć w sieci. I co miałam? No koszmar. Po prostu, no nie, no ja wsiadam do samochodu i wracam z powrotem i będę zwiedzać i oglądać to, co jest po drodze, bo tam jest to prawdziwe życie.
I wróciłaś?
I wróciłam.
Turcja jest bardzo popularnym miejscem wśród Polaków. Bardzo lubimy wygrzewać się na plażach tureckich. Riviera przyciąga tysiące turystów zewsząd, to wiadomo. Ale są też tacy podróżnicy, którzy wybierają przestrzenie nie tak bardzo popularne, a niezwykle interesujące. Emilia Andrzejewska z plecakiem wędruje, co nie znaczy, że zupełnie na piechotę. Czasami trzeba wynająć samochód, żeby się przemieścić w miarę komfortowo w miejsca, no naprawdę, poza szlakiem. Chociaż nie są poza szlakiem. Turcy chętnie się chwalą tym, no bo herbata u nich to jest taki podstawowy napój, zresztą bardzo smaczny.
Turcy piją najwięcej herbaty na świecie. Sprawdzałam statystyki.
Anglicy mogą się schować.
Tak, mogą się im pokłonić zdecydowanie. Tamten czaj jest obecny wszędzie, jest częścią kultury tureckiej. I dlatego też chciałam trafić do Rize na północny wschód. Też marzyłam o tym, żeby pojechać bardziej na wschód. Tam jest przepiękna miejscowość Van z olbrzymim jeziorem, ale ze względu na sytuację z Izraelem, która wtedy się zaczynała w trakcie mojego wyjazdu, zdecydowałam się troszkę zmienić kierunek. I z Ankary, ze stolicy, miałam lot do Rize. Północny wschód, miejscowość charakteryzująca się uprawą herbaty właśnie. No ja podróżuję sama, samotnie, ale w podróżach też poznaję ludzi. I w jednej z miejscowości, w której byłam, poznałam Hakima i Irańczyka, który dołączył się do mojego tripa, więc przez kolejne 3 dni podróżowaliśmy razem i właśnie w Rize mówiłam sobie, jak dobrze, że on tu jest, bo Hakim potrafił też mówić po turecku, częściowo. Rize, ten północny wschód, jest specyficznym miejscem, bo tam nikt nie mówi po angielsku. Ja 3 miesiące przed wyjazdem do Turcji zaczęłam uczyć się tureckiego, więc znałam bardzo dużo takich podstawowych zwrotów, jak dzień dobry, dziękuję, jak się masz i tak dalej. I to mi dało też otwartą drogę do takiej komunikacji też z nimi otwartej i bardzo pozytywnego odbioru mojej osoby, ale żeby nie Hakim w tym Rize, to myślę, że mogło być ciężko, począwszy od wypożyczenia auta. To są tereny górzyste, trudne tereny, więc tam musieliśmy mieć jeepa, konkretne auto. W mniejszych miejscowościach po drodze na te szczyty, czyli do Harentepe czy Czewa, czyli tam, gdzie chciałam dotrzeć, jeżeli chodzi o plantację herbaty, trasy są, lekko mówiąc, trudne. Jeżeli ktoś nie ma umiejętności ruszania z hamulca ręcznego i wykręcania na 10-15 powtórzeń, wchodzenia w zakręt, to nie radzę tam jechać. Naprawdę. Więc to wsparcie Hakima było istotne, chociaż naprawdę w większości ja prowadziłam też auto. Harentepe mnie nie zachwyciło aż tak bardzo, ale te plantacje herbaty, które są po drodze i ci prawdziwi ludzie, tak naprawdę rolnicy, którzy uprawiają tą herbatę, niesamowici. My się zatrzymaliśmy w jednym miejscu, żeby podziwiać po prostu widoki. Podeszła do nas pani z pola, bo się zachwycałam jakimś owocem i więc od razu mnie poczęstowała, przyniosła mi kawałek. Mówiłam, że pyszne, ciok guzel, to znaczy po turecku, że to jest pyszne. Przyniosła mi więcej jeszcze tych owoców, więc Turcy są bardzo otwartymi ludźmi. Nie trzeba ich prosić. Oni intuicyjnie mają taką gościnność w sercu, że to jest coś niewiarygodnego. I Rize jest też miastem, gdzie urodził się prezydent Erdoğan. Tak. I akurat jak tam byliśmy, to miał przyjechać do miasta, więc była olbrzymia feta, całe miasto się na to przygotowywało.
Czy rzeczywiście oni są tak optymistycznie nastawieni, bo tam w ogóle jest strasznie teraz pod względem polityki. Dobrze wiedzieć, kto jest kto, jeżeli jesteśmy w dużym mieście, bo no, są protesty znienacka wyrastające na ulicach i wtedy fajnie, żebyśmy się orientowali, w którą stronę.
Tak, czy na lewo, czy na prawo.
Właśnie. I co mówić po drodze.
Tak, tutaj kwestii politycznych lepiej w Turcji nie poruszać. Tutaj akurat podczas mojego pobytu trafiłam na bardzo ważne wydarzenia, między innymi 100-letnią rocznicę Republiki Tureckiej. I Atatürk jest postacią legendarną w Turcji. Jego popiersia, obrazy wiszą wszędzie. Na dworcach autobusowych, w domach, w sklepikach, w kioskach, na lotniskach, wszędzie. I oni go uwielbiają w większości. Sytuacja polityczna jest trudna. To jest też jeden z powodów, dla których podróżuję z plecakiem i śpię w hostelach, nie hotelach. To jest świetna okazja do tego, żeby poznać tych właścicieli tych obiektów. I to też miałam właśnie przyjemność zrobić w Gurme, gdzie oglądałam mecz Turcja kontra ktoś tam razem z tym właścicielem. I w tureckiej drużynie gra Polak Szymański, którego kochają i uwielbiają miłością olbrzymią. Więc oglądałam z nim ten mecz i po prostu się wymienialiśmy spostrzeżeniami na temat Turcji, na temat życia, jakim się tam żyje, jak to wygląda teraz, na temat inflacji kosmicznej, 85%. Spotkałam tam mnóstwo młodych ludzi, z którymi rozmawiałam, którzy wracają do domów rodzinnych, bo nie stać ich już na wynajmowanie mieszkań. I wracają albo sami, albo z całymi rodzinami do swoich domów rodzinnych. I to jest straszne.
Emilia Andrzejewska ostatnio wróciła z Turcji. Zaraz leci w inne miejsce, ale tymczasem wędrowanie po Turcji z plecakiem to jest ten temat, który nas bardzo interesuje. Turcja słynie z pięknych widoków i z plaż przecudownych i z egzotyki, którą lubimy, która nie jest tak bardzo egzotyczna, że jej nie rozumiemy, ale też i z jedzenia, które w gruncie rzeczy nam bardzo smakuje. Czy ty znalazłaś jakiś swój ulubiony smak?
Oj, tak. tak, zdecydowanie.
Ale oni mięśni są bardzo.
Oni są mięśni, tam jest jagnięcina, baranina i to uwielbiają. I jedna z moich ulubionych zup to jest kelepacia. To jest zupa z łba baraniego, bardzo kolagenowa, bardzo zdrowa i gotuje się ją też z raciczkami. Nie wiem, czy dobrze to określam. Jest przepyszna. Tam są też kawałki mózgu baraniego, jest niesamowita i do tego podają chili, świeżą cytrynę i często polewają ją takim gorącym, klarowanym masłem, czyli ona jest jeszcze bardziej tłusta.
Czy to jest charakterystyczne dla jakiegoś regionu, czy można tę zupę dostać w zasadzie w całej Turcji?
Nie. Ta zupa jest charakterystyczna dla Antalii, dla Riviery Tureckiej. Chociaż jak byłam w Istambule, no jest to duże miasto, w tych paciaci, bo to są takie miejsca, które serwują tylko i wyłącznie zupy, bo Turcy się kochają w zupach i uważam, że to jest to, co nas łączy z nimi, bo Polacy też lubią. Tam też tą zupę znalazłam. Ale jeżeli chodzi o inne rzeczy, Gaziantep jest to miejscowość, która jest nazywana Europejską Stolicą Kulinarną. Wiele miejsc tam kulinarnych jest wpisanych na listę UNESCO. I jest to na przykład Ciumba Usta. Oni są wpisani na listę UNESCO. I tam było coś, co śni mi się po nocach. To jest künefe. Ciasto konstrukcji takich włosów. Wiem, że to się nie kojarzy dobrze z jedzeniem, ale chodzi o samą konstrukcję kruchego ciasta podpieczonego, zalanym olbrzymią ilością syropu cukrowego, wypełnionym pistacjami i serem kozim lub owczym. I to jest niewiarygodne. No i do tego oczywiście kawa po turecku, koniecznie. Ale też jednym z takich miejsc jest Katmerci Usta. I to jest bardzo podobne, to jest bardziej placek też z pistacjami, bo Gaziantep to jest w ogóle miejsce, które jest znane z pistacji różnych odmian. Placek z pistacjami również z serem, ale to, co chcę powiedzieć a propos gastronomii i jedzenia w Turcji, co mnie urzekło, jak oni bardzo są przywiązani do tradycji. Tam w tych miejscach, które mają setki lat, chłopcy młodzi robią te placki, robią te desery, na przykład katmer, i nad nimi wiszą zdjęcia. Ojca, dziadka, pradziadka, prapradziadka, poprzez kilka pokoleń wstecz, i oni po prostu dumnie w tym samym piecu, na tych samych blatach robią te ciasta i skręcają te placki. I to jest niewiarygodne.
Rzeczywiście. A z drugiej strony tak trochę przerażające. Co z ewolucją żywieniową?
Ona tam nie jest potrzebna, bo to jest tak pyszne i mam nadzieję, że ta ewolucja ich nie dotknie i że będą w tej tradycji nadal.
Może mają zdrowsze jedzenie przez to?
Mają jedzenie zdrowe, świeże. Też oni są trochę zamknięci na import z zewnątrz, więc bardziej stawiają na takie samowystarczalność w większej, wydaje mi się, części niż Europa. Więc to jedzenie jest niewiarygodne. Bejran zup, zupa z jagnięciny, tulumba, to są też takie małe pączki w syropie cukrowym.
Osobiście bardzo lubię ryby, no bo oni mają przecież dostęp do niesamowitych ryb i to jest przesmaczne, i do tego zielenina, która też jest charakterystyczna, nie jakaś przebogata, ale esencjonalna.
Tak, soczysta.
I jeszcze jedna rzecz. Oprócz tego, że mają teraz zawirowania polityczne, to oni też mają uchodźców od wielu lat. I to też bardzo zmieniło Turcję.
Tak. Ja nie mam porównania tych lat poprzednich. Wiem, jak to jest teraz, bo w Turcji byłam w listopadzie 2023. Miałam tam jedną sytuację, która dla mnie była niebezpieczna. W drodze powrotnej z miasta Kajmakly zajechałam wieczorem coś zjeść i tam wieczorami nie ma kobiet. To była bardzo mała miejscowość, są sami mężczyźni. Trafiłam do tej restauracji, zamówiłam, obsługa była bardzo sympatyczna, prowadzili to miejsce bracia. Podszedł do mnie, poprosił też, żebym dała mu gwiazdki i opinie na Google, bo im też pomaga im to dotrzeć do nowych gości. Ale po chwili do tego lokalu weszło dwóch mężczyzn, chłopców, takich dojrzałych. Nie wiem, czy byli Turkami. Siedzieli może metr ode mnie, bardzo mi się przyglądając. I to jest ważne w podróżowaniu, żeby się wyczulić na swoją intuicję i na to, co mówi nam ciało. Moje ciało powiedziało mi w sekundę, wstań i idź stąd. Zalałam się po prostu zimnym potem. Więc wstałam, położyłam pieniądze na bar, jeszcze ten właściciel próbował mnie zatrzymać, ale wiecie, jak się podróżuje samej, to są różne myśli, może współpracują ze sobą, no są różne sytuacje, ja nie mówię, że tylko w Turcji, w każdym kraju. Wsiadam do samochodu i pojechałam. Ale co ciekawe, bo ta historia ma kontynuację. Ja wracając do hostelu dałam opinię tej restauracji, bardzo neutralną, że jedzenie jest pyszne, bo ja zdążyłam coś tam skubnąć, że są duże porcje, bardzo sympatyczny właściciel, ale mogliby zadbać bardziej o bezpieczeństwo swoich gości, tym bardziej kobiet. Tam po wejściu opisałam sytuację, nie czułam się bezpiecznie. I wstałam rano, dostałam wiadomość na Instagramie od tego właściciela, który mnie znalazł, nie wiem jak, po niku w Google, napisał mi o 4 w nocy, że szuka mnie 4 godziny. Bardzo mnie przeprasza za tą sytuację. Napisał tam, że nie zauważył tego, nie spostrzegł tego, że ja się tak czuję, że wyrzucił tych chłopaków zaraz po tym, jak ja wyszłam. I mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę na temat kobiet też w Turcji i postrzegania kobiet w oczach mężczyzn, jak tam wygląda. Zachęcam was mimo wszystko do tego, żebyście byli czujni, mieli otwarte oczy, ale żebyście nie mieli w sobie lęku. Bo te sytuacje są wszędzie, Ja jak wróciłam do Warszawy i wysiadłam na Dworcu Wschodnim w Warszawie, się czułam tam mniej bezpiecznie niż przez 3 tygodnie w Turcji.